Storybox przedstawia Melchior Wańkowicz, W ślady Kolumba. Tom drugi, Królik i oceany. Czyta Marcin Popczyński. Na podbrzuszu technokracji. W miasteczku Widmie. Tak musieli się czuć pierwsi rodzice wygnani z raju, jak my, opuszczający fundację po czteromiesięcznym pobycie. Zapachniała, jak Adamowi i Ewie, swoboda włóczęgi. Jaki był ich pierwszy nocleg? Pod jakim przykucnęli krzakiem? My dobrnęliśmy do Santa Monica, miasteczka nad Pacyfikiem, odległego o 20 mil, do którego z fundacji jeździliśmy niemal co dzień na pocztę i posprawunki. Byliśmy wreszcie na swoim garnuszku. Wzięliśmy numer w skromnym hoteliku, zjedliśmy obiadek, popiwszy winkiem. Aha, tego nie było w fundacji. I poszliśmy na spacer. Pieszo na spacer. Na rynku wielkie widowisko. Młodzież szkolna odstawia tańce indiańskie. Malowane twarze, tomahawki, pióra, kostiumy. Wszystko zdradza umiejętne kierownictwo nauczycieli etnografów. Pełen ekspresji jest taniec orła i myśliwego z tomahawkiem. Taniec kończy się pantomimą umierającego ptaka. Potem kilkuletnie maleńtasy przebrane po indiańsku z dzwonkami na nogach tańczą taniec z obręczami, który przypomina mi wykryty pod stołbcami relikt białoruski. Taniec między położonymi na krzyż drewienkami. Towarzyszy drumla o drżącym werblu. Z dziwnym uczuciem patrzę na ten powszechny kult tradycji indiańskich. Przypomina mi to Hitlerjugend, tańczące tańce mazurskie i odgrzebujące mazurskie motywy. Prochy ludów wytępionych nie straszą. Szliśmy ku oceanowi. Potoki, strumienie, lawiny kwiatów zlewały się ze zboczy górskich w Santa Monica. Po niebie odrzutowce kreśliły srebrne arabeski, długo stojące w lazurze. Może dla tych wrzaskliwych Amerykaniont, roztrącających nas na hulajnogach, będą słodkim wspomnieniem dzieciństwa, jak dla nas słupy dymów stojących w mróz nad strzechami. Żona oparła się o gruby pień palmy. Tyle razy jechaliśmy tą aleją przysadzistych palm. Lubiliśmy je, nazywaliśmy grubusie. Teraz czuliśmy ich szorstką korę, przestały być dekoracją. Ocean świecił wzdętym, wyrównanym szkliwem bez kresu. Można tu siąść w motorówkę i znaleźć się na Hawajach? Brawo, paniusiu. Jak już nawet króliki wzdyma na egzotykę, to znaczy Kalifornia poskutkowała. Wieczorem rozpatrując mapę rozważałem. Hawaje, nie Hawaje, ale egzotyki mamy tu pełno pod nogami. Przecież tu wszędzie poszukiwano złota. Przecież dopiero 100 lat, jak dotarł tu biały człowiek na dobre. Przecież żyją jeszcze ludzie, którzy widzieli walki z Indianami. Zakreśliłem kółko na mapie. Jutro Knott's Berry Farm, a pojutrze Meksyk. Ania, moja starsza wnuczka, ma za matkę chrzestną amerykańską straganiarkę panią Baron. Mówią, że to jest przemienione z baran. Ja tam nie wiem. Ciocia Hela, bo tak się nazywa w rodzinie, wyemigrowała już jako dorosła dziewczyna z Polski. Zaznała biedy tak strasznej w latach 30., że kiedyś powzięła zamiar rzucenia się w wodę. Uratowały ją 2 dolary jakiegoś litościwego starszego pana, który dyskretnie poszedł dalej, nie wiedząc, że w tej chwili uratował życie ludzkie. Życie ludzkie było czepliwe. Założyła straganik z owocami przy drodze. Ameryka rosła, straganik rósł w stragan. Ciocia Hela jest possessionatus. A i dla stosunków krajowych dosyć poręczna, bo ciotki wypytują, z jakich to baronowych. Mówię, że z kurlandzkich, takich najlepszych. No bo i prawda, z takich najlepszych, bo dzielnych. Z wielkiego pokrewieństwa światowego, pionierów. Tu, gdzie dojeżdżamy teraz, w Knott's Berry Farm w 1920 roku stało przy zapylonej drodze też tylko takie stoisko z jagodami. Założył je Benjamin Knott, wyrobnik rolny wraz z żoną Cordulą, Cordelia, i 4 pisklakami wołającymi jeść. Bosonogie dzieciaki ciągnęły przechodniów. Takie species człowieka spotykało się jeszcze wówczas dosyć często do stoiska. Nasze 4-letnia Ewa i 6-letnia Ania kiedyś usadowiły się u wylotu drogi do naszej farmy na trakcie z dzbankiem lemoniady, patent własny, sprzedając ją na kubki przechodniom. Interes poszedł z kopyta, ale rychło uwiądł, bo przychodzili goście, dzieciaki z innych farm. Ania więc za każdy kubek wyczęstowanej lemoniady dolewała kubek wody i splajtowała. Nic takiego nie zdarzyło się na tom. Kordula poczęła niebawem sprzedawać czarne jagody w słoikach, a niesłychane powodzenie się zaczęło, kiedy Beniamin wynalazł roślinę będącą mieszanką maliny z czarną jagodą. Interes począł lecieć na skrzydłach. Dokupywał akry pod uprawę. Obecnie te jagody, boysenberries, importuje wiele krajów Europy. Beniamin był z rodu pionierów. Jego matka jako sześcioletnie dziecko przebyła 5000 kilometrów ze wschodu w krytym wozie. Jego babka opowiadała o trudach przejazdu przez pustynię, o surowych dniach poszukiwaczy srebra i złota, kiedy w ciągu kilku miesięcy stawały osady, aby w kilka lat potem opustoszeć. Właśnie taka osada z rzędu Ghost Towns, miast widm tak licznych na szlakach eksploratorów, wznosiła się tuż przy stoisku. Rozpadały się szaki, drewniane domki, murszały domy klecone z adoby, gliny ze słomą, świeciły dziurami dachy z falistej blachy pokrywającej domki z werandami w stylu kolonialnym. Tu przed laty była kopalnia złota, po nocach świeciły saluny i domy publiczne. Drzewo stojące dotąd z tabliczką "Tu się wieszało" na uschłym konarze świadczy o wartkim życiu środowiska rządzącego się krótkim prawem. W Beniaminie wzbierały tęsknoty i dolary i wówczas wskrzesił zamarłe miasteczko w dawnej postaci. Wykupił gdzieś hotel pionierski w starodawnym stylu, rozebrał, przewiózł, złożył. W nim zalokował panoramę obstalowaną u dobrego malarza, na cześć pamięci matki. Według jej przeżyć z 1868 roku widzimy kolisko z płóciennymi budami, typowy obóz pionierski w pustyni, ustawiony obronnie na wypadek napadu Indian. Naga pustynia, w dali śnieją góry. Obraz zaczyna się ściemniać, rozbłyskują gwiazdy. W szybko nasuwającej się ciemności nagrana taśma opowiada o mękach spragnienia w bezwodnej pustyni. Przyciszony chór śpiewa pieśń szlaku, a potem błagalny hymn. Już jest zupełnie ciemno. Słychać przejmujący płacz dziecka proszącego o wodę. Wychodzimy z panoramy i natykamy się na odtworzony taki sam obóz. Kolisko 20 pionierskich wozów z typowymi baryłkami dziegciu do smarowania osi. Dalej widzimy sprzężone wozy, ciągnione przez zaprzęg 20 koni. Taki pociąg towarowy zdolny przewozić 10 ton służył do transportu towarów. Tylne koła tych wozów mają po 2 metry średnicy. Są okute obręczami szerokimi na 8 cali, grubymi na 3/4 cala. Beniamin Nutt wykupił z czasem całe miasto widmo i począł je pieczołowicie odtwarzać przy pomocy konserwatorów. To miasto, zwane Calico, istniało 15 lat, zatrudniając 3,5 tysiąca prospektorów. Nad domami wiszą odnalezione z tamtych czasów znaki cyrulików, szynków, rzemieślników. Przypomina mi się miasto widmo sprzed wojny, Dzisna, wtłoczona w klin nad granicą radziecką, zamarła, zabita deskami, z połową domów niezamieszkanych, rozpadających się. Ale ambicją Nutta było pójść dalej, nie tylko zakonserwować, ale ożywić przeszłość. Oto przy typowej dla tamtych czasów balustradzie, służącej do uwiązywania wierzchowców, stoi kudłaty Mustang. Przy nim kowboj z koltem na biodrze rozmawia z dziewczęciem w namarszczonej spódnicy, z szalem na ramionach, w kapeluszu słomianym o szerokim rondzie. Zatrzymujemy się zdumieni tym widoczkiem, nie mogąc się połapać, kiedy nagle zajeżdża typowy dla tamtych czasów kocz, z którego wysiada pięknotka, szumiąc robronami halek. Teraz rozumiemy, że Nutt nie poskąpił ludzkiego sztafażu. Oto brodaty pionier w kraciastej koszuli, z meksykańskimi kolczastymi ostrogami, z pistoletami na obu biodrach, prowadzi wycieczkę rozentuzjazmowanych młokosów. Wyrywa pistolety, strzela z obu rąk, uczy, jak należy strzelać z przyrzutu, z biodra, z kieszeni. Opodal na turystów czekają ponis. Koniki pionierskie, posiodłane w meksykańskie siodła z wygiętymi łękami, z płaskimi strzemionami. Obok kuźnia, przed którą kowal podkuwa konia. Wycieczkowicze z zapartym tchem obserwują ten obrazek z życia przed potopem. Oto saloon z ogłoszeniem "Ladies without escort cordially invited". Samotne panie mile widziane, który równocześnie był miejscem urzędowania władz. W oknie wisi ogłoszenie szeryfa zapraszające respectfully, z całym uszanowaniem, na uroczystość wieszania koniokrada. Zbiórka na zajutrz o 10 rano. Inne ogłoszenie zapowiada publiczne tarzanie w pierzu źle prowadzącej się niewiasty. Tyczy to najwidoczniej żony lub siostry któregoś ze stałych mieszkańców, bo samotne kobiety o jednoznacznej konduicie są podejmowane z entuzjazmem. Oto plakat rysunkowy, zapraszający na kankana. Przed salonem ławeczka, na której usadowiono dwie gipsowe postaci dam lekkiego prowadzenia w strojach tamtoczesnych. Siadam między nimi, prosząc królika, żeby mnie sfotografował, ale widać z zazdrości drżały jej ręce i sfotografowała tylko czubki naszych głów. Za to ja ją uwieczniłem bez żenady, między dwoma poszukiwaczami złota. Nat poprowadził linię kolejową dookoła swych posiadłości. Siadamy do jednego z wagoników, ciągniętych przez przedpotopową lokomotywę z okuciami z brązu, z tłokami na zewnątrz. Zagłębiam się w czytanie staroświeckiego biletu kolejowego w formie długiego paska papieru, podającego szereg cennych pouczeń, bardzo przydatnych w czasie, kiedy kraj przebiegały pierwsze pionierskie koleje. Po pierwsze, nie oddawaj konduktorowi ani bagażowemu na przechowanie złotego piasku. Przez to straciliśmy wielu dzielnych pracowników. Po drugie, mężczyźni niech zajmują miejsca przy oknach, żeby w razie ataku Indian kule nie trafiały kobiet, bo w naszych stronach o nie trudno. Po trzecie, strzeżcie się szulerów. Po czwarte, strzelanie z okien do bawołów jest zabronione. Po piąte, wykolejanie pociągu jest karalne. Po szóste, konduktor gasi o godzinie 8:30 lampy naftowe u tych, którzy chcą spać. Po siódme, żadnych strzelanin nie ma być w wagonie. Na to są westybule, przedsionki przy wejściu do wagonu. Po ósme, piecyki do gotowania strawy są rozpalane na godzinę przed czasem posiłków. Pociąg zatrzymuje się na stacyjce, przy której znajduje się zrekonstruowana w pierwotnej postaci kopalnia. Wąską ścieżką schodzimy w dół kanionu, w którym nad strumieniem stoi młyn wodny. Drewniane koło wlewa wodę do korytek, nad którymi pochylają się roznamiętnieni turyści z patelniami, w których przepłukują piasek. Płaci się ćwierć dolara za każdą przemytą patelnię. Prospektor w kapeluszu z szeroką kryzą, z pistoletem przy pasie, poucza żonę, jak lekkimi wahadłowymi ruchami powoli ulewać wodę, zostawiając piasek na dnie. Wreszcie na patelni już jest tylko nieco drobnego żwirku. Prospektor rozgarnia go palcami i pokazuje zachwyconej prospektorce błyskające drobne pyłki złotego piasku. — Ach jej! — entuzjazmuje się hazardzistka. — Słuchaj, zapłać kwodra! — ćwierć dolara. — Za następną patelnię. On mówi, że czasem zdarza się samorodek. Niewiasta poczyna przemywać drugą patelnię, a ja pytam prospektora, czy to złoto, któreśmy znaleźli, nie świadczy, że kopalnia nie jest jeszcze całkowicie wyjałowiona. Stary lis zerknął na zaperzoną przemywaczkę, czy aby czego nie dostrzega. Poślinił palec wskazujący i sięgnął do skórzanej torebki na lewym boku. Na czubku palca lśniło parę pyłków złota. Sprowadzamy złoty piasek z Alaski i każdemu przemywającemu dodajemy szczyptę. Wówczas przypomniałem sobie, jak Murzyn for Dancer poprosił w Paryżu żonę do tańca, a potem nieznacznie za każdym razem dostawał 5 franków i niewiasta cieszyła się, że ma powodzenie, bo Murzyni lubią blondynki. Mówię więc drabowi: oblisz pan gruntownie paluch na cały regulator, zamieszaj pan nim dobrze w tej torebce. Płacę za 10 porcji, $2,50. Była nie była. Jeszcze zdążył wsadzić ten uzłocony paluch, zanim cała woda odpłynęła. Cóż za jubel! A mówiłam? Niestety, regulamin nie pozwala przemywać trzeciej patelni. Rozumiesz, powstałby nowy run złoty, zleciałaby się cała Ameryka, a staremu natowi chodzi o to, aby kopalnia przez lata zwabiała turystów. Ach jej, może mógłby się trafić samorodek. Spieszmy na stację, bo pociąg odchodzi. Wsiadamy do antycznego wagonu. Ongiś wyjeżdżali nim szczęśliwcy z woreczkami namytego złota. Nagle słyszę głos: hands up! I 2 strzały pistoletowe. To 2 zamaskowani bandyci w strojach kowbojskich. Młodzi podróżnicy z mamusiami, z których każdy ma po 2 kapiszonowe pistolety u pasa, są w 7 niebie. Strzelają z biodra z 2 pistoletów naraz do bandytów przebiegających wagon. Nasz wagon mężnie się broni. Niebawem w następnym wagonie wybucha strzelanina. Jest to atrakcja jak bułka za grosz. Taką samą przygodę już przeżyliśmy, zwiedzając Disneyland. Największy lunapark świata założony przez wielkiego Disneya. Miasto widmo Nata jest jednak autentyczniejsze, odtworzone z czegoś, co istniało. Pociąg zatrzymuje się przed stacyjką, od której idzie się do wielkiej restauracji, obfitującej w pionierskie smakołyki. Bewsztyki pieczone na węglach, bób ze sperką z kołtunów na trójnogach i tak dalej. W roku ubiegłym skonsumowano tu ponad 1,5 miliona obiadów. Ale my idziemy do Chicken House, gdzie są wydawane wyłącznie kurczęta Southern Style, to znaczy ich części opieczone w mące, podawane w koszyczkach z frytkami. Mama Cordelia Nutt, siwiutka pani, promienieje dumą. Moi państwa, trzeba było pracy, by to wszystko z jednego standu owocowego wyprowadzić. Teraz 1750 osób naraz może zasiąść przy stołach. Plac parkingowy mieści 4000 wozów. Walter Nutt, podobny nieco do Trumana, stwierdza z dumą. Teraz, kiedy dzieci podrosły, o ileż jest lżej. Syn Russell jest moim zastępcą. Jeden zięć jest dyrektorem przetworów owocowych, które eksportujemy do 15 krajów. Drugi zięć ma na głowie wyżywienie tych tysięcy zwiedzających. Trzeci jest dyrektorem naszych wszystkich komunikacji z koleją łącznie. Córki prowadzą na miejscu sklep z ubraniami sportowymi, turystycznymi i dziecinnymi. Synowa sklep z suwenirami. A każdy z 750 pracowników należy jakby do rodziny i ma udział w zyskach. Dad, tatuś, krzyczy na nich wszystkich, jeśli w niedzielę do kościoła nie idą i sam się modli o nowe pomysły, aby wskrzesić przeszłość pionierów w barwach jak najżywszych, mówi syn. Ma tylko kłopoty, aby jego szlachetne tendencje zrozumiały należycie władze, dodaje jeden z zięciów. Trudno się dziwić. Inspektorzy podatkowi ze zrozumieniem akceptują takie na przykład pozycje. Two bandits full-time job. Dwaj bandyci zajęci całodziennie. Three bandits part-time job. Trzej bandyci na pół etacie. Rozlegają się delikatne dźwięki. To staruszka w krochmalonym czepeczku, w pięknie krochmalonym, haftowanym białym fartuchu, w mantylce sprzed 100 lat, gra na jakimś bardzo prymitywnym klawesynie. Struny trącane piórkami wydają krótkie, szklane dźwięki bez echa. I tak oto świętujemy z rodziną Nutów dni minione, dni przysypane przez technicznego molocha. Lokujemy się w archaicznym hoteliku, nawet drzwi skrzypiące, ramy niedopasowane ma dla stylu. I ma dla stylu rzecz niebywała, dwie muchy. Kiedy żona wyłania się z łazienki, mówię ziewając: dzielmy ciężary życia, były dwie muchy, jedną zabiłem, ty zajmij się drugą. Niech sobie łazi, mówi żona. Jest jakby wdzięczna Nutom za tę żywą muchę.